Tekst nasz dzisiejszy, 1 Mojżeszowa, 49 rozdział, 49. Walka trwa we mnie, czy przeczytać cały, czy pół, tylko ten dzisiejszy tekst, bo mamy dużo do przeczytania. Musimy przeczytać cały, trudno. Jak robimy to porządnie? Przeczytamy cały rozdział, żebyśmy mieli kontekst, natomiast dzisiaj będziemy rozważać 12 pierwszych wierszy. A więc czytamy cały 49 rozdział. To jest jedna całość. Potem wezwał Jakub synów swoich i rzekł: zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości. Zgromadźcie się i słuchajcie, synowie Jakuba. Słuchajcie Izraela, ojca waszego. Rubenie, ty jesteś pierworodnym moim, siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej. Pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi. Burzliwyś jak woda, ale nie będziesz miał pierwszeństwa, boś wszedł na łoże ojca swego. Splugawiłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś. Symeon i Lewi to bracia. Miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich. Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. Juda, ciebie będą sławić bracia twoi. Ręka twoja będzie na karku wrogów twoich. Tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. Szczenię lwie, Juda, synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś. Czai się jak lew i jak lwica. Któż go spłoszy? Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej. Wypierze w winie szatę swą, a w krwi winogron płaszcz swój. Pociemnieją oczy jego od wina, a zęby jego zbieleją od mleka. Zebulon mieszka nad brzegiem morza, na brzegu, gdzie jest przystań okrętów, a jego granice sięgają aż do Sydonu. Issachar to osioł kościsty, wyleguje się między zagrodami, a gdy zobaczył, że spoczynek jest dobry, a ziemia jest urocza, nachylił grzbiet do noszenia ciężarów i stał się sługą pańszczyźnianym. Dan sądzi swój lud, jak każde plemię izraelskie. Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, tak, że jeździec spada na wznak. Zbawienia Twego oczekuję, Panie. Gad, rozbójnicy napierać na niego będą, ale on będzie deptał piętę ich. Asher, tłusty jest pokarm jego, dostarczać będzie przysmaków królewskich. Naftali, smukła łania, rodzi ładne sarnięta. Józef, płodna latorośl nad źródłem, której gałązki rozrastają się ponad murem. Niepokoją go, strzelają nań i zwalczają go łucznicy. Jednak łuk jego stale napięty, a ramiona jego i ręce giętkie. Dzięki pomocy mocarza Jakuba, stamtąd, gdzie jest pasterz, opoka Izraela. Bóg ojca twego niechaj cię wspomoże, wszechmogący niech ci błogosławi. Niech darzy cię błogosławieństwem niebios, błogosławieństwem toni leżącej w dole, błogosławieństwem piersi i łona, błogosławieństwem ojca twego, które przewyższają błogosławieństwa gór odwiecznych. Wyborne dary wzgórz odwiecznych niechaj spłyną na głowę Józefa i na ciemię poświęconych wśród braci swoich. Beniamin, wilk drapieżny, Rano pożera zdobycz, wieczorem dzieli łup. Oto wszystkie 12 plemion Izraela i oto, co im powiedział Ojciec. Błogosławił im każdemu z osobna, udzielił każdemu błogosławieństwa stosownego. Dał im polecenie, mówiąc do nich: gdy ja będę przyłączony do przodków moich, pochowajcie mnie z ojcami moimi w jaskini, która jest na polu Efrona Chetyty. W jaskini na polu Machpela, na wschód od Mamre, w ziemi kananejskiej, którą wraz z polem nabył Abraham na grób dziedziczny od Efrona Chetyty. Tam pochowano Abrahama i Sarę, żonę jego. Tam pochowano Izaaka i Rebekę, żonę jego. Tam też pochowałem Leę. Pole z jaskinią, na nim nabyte, zostało od Chetytów. A gdy Jakub dał ostatnie polecenia synom swoim, wyciągnął nogi swoje na łoże i skonał. I został przyłączony do przodków swoich. Widzimy tutaj Jakuba, który po udzieleniu błogosławieństwa Józefowi i jego synom, właściwie Manassesowi, Efraimowi, zbiera wszystkich potomków, wszystkich synów swoich i widzimy tą szczególną przemowę. Jakub od 17 lat jest w Egipcie. Trwa w społeczności z Bogiem. Ma pokój z Bogiem, doświadcza pokoju z Bogiem, czego widzimy, co widzimy w poprzednim rozdziale, gdy udzielał błogosławieństwa, adoptował Efraima i Manassesa. I to błogosławieństwo miało decydujący wpływ na życie tych chłopców. Widzimy, że w swoim życiu Jakub pobłogosławił już Faraona, pobłogosławił Efraima i Manassesa. Jest osłabiony, spodziewa się śmierci. I ten człowiek gromadzi tych 12 synów. Człowiek, który kiedyś powiedział: wszystko to sprzysięgło się przeciwko mnie. Teraz, błogosławiąc swoich synów, możemy powiedzieć, że mówi: wszystkie te rzeczy Bóg sprawił dla mnie w moim życiu. Z taką postawą pokoju z Bogiem pragnie zgromadzić swoich synów i Bóg udziela mu szczególnego daru prorockiego. Bo widzimy, że to jest szczególne proroctwo, w którym charakter jednostki, charakter każdego syna ma wpływ na to, co wydarzy się też w znaczeniu duchowym, z całym pokoleniem, co wydarzy się w przyszłości. To jest zapowiedź przyszłości, oparta o wiedza nadprzyrodzona, wypływająca, mająca związek też z synami, z ich charakterem. I to musiała być ta wielka chwila też, zarówno dla Jakuba, jak i dla jego synów. Bo zobaczmy, Jakub leży, czy tam może pół siedzi na tym łożu, w około 12 synów. Jakub przeżywał już momenty, w którym Józef był zaginiony, Symeon siedział w więzieniu, a bracia wyjeżdżali z domu i nie wiadomo było, czy Beniamin wróci, czy oni w ogóle wrócą wszyscy. I Jakub stał wobec ryzyka, że może straci wszystkich swoich synów. Gdy teraz stali wokół niego, być może miał tą refleksję, ileż to obaw przeszedł w życiu o tych synów, a teraz nikogo nie brakuje. Wszyscy przeżyli, pomimo zaginięcia Józefa, pomimo klęski głodu, wielokrotnego zagrożenia życia. Wszyscy żyją, mają pod dostatkiem jedzenia, mają liczne rodziny, są pełni sił, rozwoju i życia. I Jakub, patrząc na tych synów, widzi ich przyszłość. Te 12 pokoleń. Oni są w linii obietnicy Bożej. Tych 12 synów jest w linii obietnicy Bożej. I w tym momencie Jakub występuje jako prorok między nimi. Zobaczmy, że Jakub w pierwszym wierszu mówi w drugim: zgromadźcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. Jakub nazywa sam siebie Izraelem. Tym, który Izrael, imię jego, tym, który zmagał się z Bogiem i wygrał. Jak wygrał? Bo poddał się Bogu i od tego momentu polegał na nim, a nie na samym sobie. Na tym polegało zwycięstwo Izraela nad Bogiem, że poddał się Bogu, aby od tego momentu polegać na nim, a nie na samym sobie. I sam siebie nazywa Izraelem i mówi: posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. I widzimy, że to będą zarówno słowa pochwały, jak i słowa sądu nad niektórymi synami, słowa zapowiadające przyszłość, błogosławieństwa, które czasami wcale nie będą błogosławieństwami. Przez Jakuba przemawia Duch Święty, który pokazuje w osobowości każdego z tych synów też przyszłość, która rzeczywiście się dokonała, co widzimy na przestrzeni historii. Widzimy tutaj taką zaskakującą prawdę, że przyszłość jest związana z przeszłością i związana z pojedynczymi jednostkami, z ludźmi, którzy w konkretnych czasach żyli. Ale widzimy, że wszystko to Pan Bóg przemawia mocą Ducha Świętego, przemawia przez Jakuba. I zaczynamy od Rubena. Trzeci wiersz. Zaczyna się dobrze. Rubenie, pierworodnym jesteś. Moja siła, pierwszy co do godności i potęgi. Ale potem zaczyna się wiersz czwarty. Zaczynają się słowa prawdy. Tak samo prawdy, jak i poprzedni wiersz. Ale burzliwy jesteś, niestabilny jak woda. Nie można na tobie polegać. Niemoralny. Ruben został usunięty z pierworództwa, jak wielu jego poprzedników, jak Kain, jak Ismael, jak Ezaw. I widzimy, że błogosławieństwo dla Rubena bardziej jest przekleństwem niż błogosławieństwem. Jakub mówi: nie będziesz miał pierwszeństwa. I gdy spoglądamy na późniejsze wydarzenia w historii Izraela, to widzimy, że nie ma potomka Rubena w historii Izraela. Nie ma ani sędziego, ani króla, ani proroka z tego pokolenia. Nie ma żadnej wpływowej osoby w historii Izraela z plemienia Rubena. Dalej mamy Symeona i Lewiego połączonych razem. Niestety oni nie wypadają lepiej. Również nie otrzymują błogosławieństwa pierworództwa, chociaż są kolejni po Rubenie. Nie są uczestnikami błogosławieństw przymierza łaski. Są ludźmi okrucieństwa i morderstwa. Tak samo w tym błogosławieństwie są bardziej przeklęci niż błogosławieni. Jakub mówi: przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. A następnie mówi o ich przyszłości, że zostaną rozproszeni. I tak się stało. Symeon został rozproszony w Judzie. Jego dziedzictwo przypadło pomiędzy wewnątrz plemienia Judy, a następnie, czytaliśmy to niedawno, a następnie został rozproszony w plemieniu Judy. A plemię Lewiego zostało rozproszone po całym Izraelu przez Boże błogosławieństwo, bo Bóg spowołał z Lewiego kapłaństwo lewickie. Łaskawie okazał błogosławieństwo temu pokoleniu i przez to, że byli kapłanami w dziesiątkach miast, zostali rozproszeni pomiędzy Izraelem. Nie otrzymali dziedzictwa w ziemi obiecanej, bo Bóg był ich dziedzictwem. Bóg okazał łaskę i zamienił przekleństwo w błogosławieństwo. I teraz Juda. Wyobrażacie sobie miny Rubena, gdy usłyszał błogosławieństwo o sobie. Wyobrażacie sobie miny Symeona i Lewiego. I teraz Juda. Mówi: srogi ten ojciec. Tu nas wezwał, czego ja mam się spodziewać? czwarty syn Lei. Poprzedni bracia mieli kiepską przeszłość. Nie otrzymali błogosławieństw. Juda też nie miał lepszej przeszłości. Zachęcał do sprzedania Józefa, zamiast go ochronić. Dopuścił się cudzołóstwa ze swoją synową. Ale o dziwo, można powiedzieć, że z drżącymi nogami słucha, jak Jakub wypowiada jego imię: Juda, teraz ty. Ale oto Jakub zaczyna od szokujących słów. Ciebie będą sławić bracia twoje. Juda dostaje wyjątkowo łaskawe słowo. W ogóle nie zasłużył sobie na to, co za chwilę usłyszał o sobie. Jest pewien, jest przerażony, jak jemu zostanie wyznaczony los, a okazuje się, że aż 5 wersetów, bardzo długa wypowiedź Jakuba, dotyczy jego. I w tej wypowiedzi jest aż 5 błogosławieństw. Aż 5 błogosławieństw dla Judy. I to najważniejsze z tych 5, które wypada, to osoba. To przyszły potomek Judy, aż w 10 wierszu, aż przyjdzie władca jego. Tam mamy słowo po hebrajsku Shiloh. Próbuję to wypowiedzieć po hebrajsku, nic na ten temat nie wiem. Akcent jest na o, Shiloh. Aż nadejdzie Shiloh. To słowo dosłownie znaczy ten, którego to jest. No ma kilka znaczeń. Można przetłumaczyć ten, którego to jest. Drugie zrozumienie, ten, który należy do niego. Ten, który należy do niego. Bez precyzowania, czy chodzi o niego, czy Boga, czy ten, który należy do niego, czyli do Judy, czy że z pokolenia Judy. Ale z całą pewnością jest mowa o osobie, o jednej konkretnej osobie, o potomku. Trzecie znaczenie słowa Shiloh to pokój. Aż nadejdzie pokój. Albo niepokój bezosobowo, bo to jest osoba. Aż nadejdzie człowiek pokoju. Tak można powiedzieć. Ten człowiek pokoju. A więc aż nadejdzie Shiloh. Jemu, do niego należeć będą narody dosłownie. Do niego, jemu należeć będą narody. O, tak jest dosłownie tam po hebrajsku napisane. Jemu należeć będą narody, my mamy przetłumaczone, jemu będzie posłuszny. A więc widzimy, że akurat ten werset jest w Brytyjce przetłumaczony bardzo dynamicznie. Tam nie ma, tutaj nie masz słowa władca, to jest bardzo dynamicznie przetłumaczone. Inne tłumaczenia mówią bardziej dosłownie. Ten, do którego to należy. Ten, którego to jest. Ale widzimy, że wśród tych 5 błogosławieństw kluczową rzeczą jest to, że Jakub widzi potomka w przyszłości z pokolenia Judy. Zastanowimy się najpierw. Tutaj się skupimy bardziej na tych słowach błogosławieństwa Jakuba wobec Judy i skupimy się, rozważymy te 5 błogosławieństw, zobaczymy, co one znaczyły w tamtych czasach dla Jakuba i Judy, co oni rozumieli przez te słowa, a potem zobaczymy, jak rozumiemy wypełnienie się tego proroctwa w przyszłości. A więc mamy 5 błogosławieństw. Pierwsze błogosławieństwo to chwała. Ciebie będą sławić bracia twoi. Żeby dobrze zrozumieć to, co tutaj jest powiedziane, musimy wrócić do kogo? Do okoliczności narodzin. Pamiętacie okoliczności narodzin Judy? Który syn? Lei? Czwarty. Za pomocą 3 pierwszych, co próbowała osiągnąć Lea? Akceptację i miłość męża. Gdy urodził się 4, Juda, co powiedziała? Teraz będę wielbić Pana. Tylko Bogu będę oddawać chwałę. To znaczy Juda. Chwalić Pana. To była Lea. A teraz, w momencie, kiedy Juda wstawił się za Benjaminem i dokonała się całkowita zmiana w jego życiu. Pan Bóg dał mu nowe życie. Został nowym człowiekiem. Juda, stając przed Józefem i prosząc, dając siebie za Benjamina, był innym człowiekiem niż ten Juda, który kiedyś mówił: sprzedajmy Józefa tej karawanie Ismaelitów. Juda był teraz nowym człowiekiem. To Juda był inspiratorem wśród braci, przemawiał i był inspiratorem właściwej duchowej postawy. Dopiero teraz Juda jest tym, który chwali Boga. A więc postawa Lei, postawa Judy. Ale Jakub mówi więcej. Pozostali bracia też będą cię chwalić. Będą cię szanować. Będą cię kochać i będą się tobie kłaniać. To jest wielkie błogosławieństwo, bo zobaczmy, że spodziewał się Juda nagany, a otrzymał błogosławieństwo prawie że Józefa, że pozostali bracia będą się mu kłaniać. Jak będzie wywyższony pośród braci. Wielka łaska. Po drugie jest tutaj błogosławieństwo potęgi i władzy. Juda jest porównany do lwa, który zawsze był symbolem siły i władzy królewskiej. Juda jest zapowiedziane, że będzie budził respekt, że będzie onieśmielał, że będzie potężny w swoim autorytecie, charakterze i postępowaniu. I w czasie wędrówki po pustyni Juda był największym i najsilniejszym plemieniem. I później w historii Izraela nikt nie chciał znaleźć się w sytuacji bycia postawionym jako przeciwnik Judy i plemienia Judy. To było to najsilniejsze, najgroźniejsze pokolenie izraelskie. Oprócz chwały, potęgi i władzy mamy trzecie błogosławieństwo, błogosławieństwo pierwszeństwa. Berło nie oddali się od pokolenia Judy. W pewnym sensie pierwszeństwo, pierworództwo zostało nadane Józefowi, jak czytaliśmy w poprzednim rozdziale. I z tego powodu Efraim i Manasses otrzymali każdy swój dział. Józef otrzymał podwójny dział. Ale w pierwszej kronik, jak czytaliśmy, czytamy, że nie tylko o tym, że pierworództwo należało do Józefa, ale też, że Juda był najsilniejszym pokoleniem i że król pochodził z Judy. Mamy tutaj zapowiedź, że Juda będzie przewodził, panował i sądził wśród pokoleń izraelskich, aż nadejdzie ten, Shiloh, ten, do którego to należy, i jego będą ludy. A więc nadejdzie wielki król, który rozszerzy granice Izraela. Rozszerzy granice Izraela. Ale mowa jest jeszcze dalej, że te granice będą rozszerzone na inne ludy nawet. Następne błogosławieństwo to błogosławieństwo pokoju. To słowo Shiloh, jeżeli zobaczymy jego charakter jako ten, który czyni pokój, to jest też błogosławieństwo pokoju. I ostatnie mamy wiersze 11-12, które tak trudno jest nam odczytać. Uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swej oślicy u szlachetnej latorośli winnej. Wypierze w winie szatę swą, a w krwi winogron płaszcz swój. Pociemnieją oczy jego od wina, a zęby jego zbieleją od mleka. W czasach tamtych Bliskiego Wschodu wino i mleko to było błogosławieństwo urodzaju. Oznaczało to pomyślność. Obfitość wina i obfitość mleka to było błogosławieństwo. Dalej, nie przemyślałem tu przykładu, ale powiem tylko tak wprost. Wiązanie osiołka u krzewu winnego to było coś rozumianego jako marnotrawstwo. Bo wiadomo, że osiołek od razu te listeczki i te winogronka pozjada. Więc wiązanie osiołka to był przejaw, że człowiek miał tyle, że się nie martwił tym, że nawet jak sobie ten osiołek poje, to nic nie stracę. To był taki obraz nadmiaru, obfitości, że nawet sobie mógł pozwolić na uwiązanie osiołka u krzewu winnego. Tu jest ten obraz zawarty na tamte czasy. Tak ludzie wówczas by te słowa zrozumieli, że to są słowa obfitości i tego, że ma tak dużo, że się nie musi martwić. Dalej, wypierze w szatę w winie to samo, że ma tak dużo wina, że może nawet w nim prać. A krew winogron to sok oczywiście, że po prostu ma tyle wina, ile wody. A pociemniałe od oczy wina i zęby białe od mleka to jest obraz takiego ideału sytości i idealnego wyglądu. Idealny wygląd na Bliskim Wschodzie to ciemne, żywe oczy, błyszczące oczy, wiecie, tak niegłodny, nie niedopity, jakiś taki, że oczy zamroczone jakimś tam bielmem i słabe, tylko błyszczące ciemne oczy i białe zęby. To był ideał dobrze prosperującego człowieka. To był ideał człowieka, który ma błogosławieństwo. Więc ma tak dużo wina, że aż mu oczy się świecą od niego i tyle mleka, że aż ma białe zęby od mleka. To jest ten obraz obfitości, błogosławieństwa, tego, że niczym się nie trzeba martwić, że ma się bardzo dużo. I to jest to pierwsze znaczenie jakby literalne tego błogosławieństwa. A więc pomyślność. Mamy chwałę, potęgę, władzę, pierwszeństwo, pokój i pomyślność. Jeżeli potęga i władza, użyłem tu dwóch słów, bo nie wiem jak za pomocą jednego to użyć, ale to jest pięć błogosławieństw. I teraz pytanie, do czego to się odnosi? I widzimy, że pierwsze wypełnienie tego, pierwszy moment w historii Izraela, kiedy możemy zobaczyć coś takiego, to panowanie Dawida i Salomona. I to jest ten czas tej największej pomyślności i rozwoju Izraela na poziomie jednostek, które niezmiernie się wzbogacały, na poziomie narodowym, wspólnoty narodowej, jedności i na poziomie państwowym, gdzie rozszerzały swoje granice i tak naprawdę to błogosławieństwo dane Abrahamowi, że posiądzie ziemię od rzeki egipskiej aż do Eufratu, znalazło swoje wypełnienie w Salomonie, bo państwo Salomona swoimi wpływami sięgało aż do rzeki Eufrat, aż do Haranu. Tam, w tamtą stronę na północ, nie tu, gdzie Babilon, ale do Eufratu, aż do Haranu. Cały ten, to jest półksiężyc, a to był ćwierćksiężyc pod wpływem był Salomona do Eufratu tam u góry. A więc to był ten moment chwały, potęgi i władzy, rozszerzenia granic Izraela aż ponad inne narody, pierwszeństwa, pokoju, wielkiego czasu pokoju, za 40 lat panowania pokoju i dobrobytu i pomyślności, obfitości takiej, że Salomon był w stanie wybudować świątynię jako jeden z cudów ówczesnego świata. A królowa Saby powiedziała, że nawet połowa tego, co zobaczyła, nie było jej powiedziane wcześniej w świetności Salomona. A więc widzimy, że to jest ten pierwszy moment, do którego możemy odnieść to proroctwo, tego błogosławieństwa zarówno duchowego, jak i materialnego tu na ziemi. Pierwsza Królewska to mówi 4:21. A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską. Składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. I dalej potwierdza to Nehemiasz w 9 wierszu, w 7 do 8 wierszu. Ty jesteś Jahwe, ten Bóg, który wybrał Abrahama, wyprowadził go z Ur Chaldejskiego i nadał mu imię Abraham. I znalazłeś jego serce wierne przed sobą. Zawarłeś z nim przymierze, że dasz mu ziemię Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Jebuzytów i Girgaszytów. I obiecałeś dać ją jego potomstwu. Ty dotrzymałeś słowa, bo jesteś sprawiedliwy. Ale gdy mijają czasy Dawida i Salomona, okazuje się, że Biblia wciąż odwołuje się do tego fragmentu i zapowiada jeszcze większe wypełnienie tego proroctwa. I oto nagle w księdze Izajasza, który żył już w czasach znacznego postępującego destrukcji, przede wszystkim duchowej, państwa izraelskiego, znajdujemy takie słowa. Izajasza 9:5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. I w tym wersecie jest wprost odwołanie się do słów Shiloh. Dalej, bo ten sam wiersz dalej mówi: potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. A więc to proroctwo wciąż żyje, okazuje się. W Dawidzie i Salomonie nie znalazło ostatecznego wypełnienia. Izajasz 11:1-2. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich ust uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Słyszymy psalm 72. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. To mówi Izajasz 400 lat później, więcej jak 600 lat później po Jakubie, i jeszcze więcej niż 600, ale to 800 lat przed Chrystusem to mówi. Już po królu Dawidzie i Salomonie. Dalej, nie tylko Izajasz to robi. Jeremiasz 23:5-6. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl. Będzie panował jako król i mądrze postępował i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał. A to jest jego imię, którym go zwać będą. Pan sprawiedliwością naszą. I wszędzie tu jest odwołanie do tego słowa Shiloh, czasami niedosłowne, czasami tylko znaczeniowe, ale do tego słowa z proroctwa Jakuba. Dalej następny prorok, Ezechiasz 21:32. W gruzy obrócę je, także ono nie pozostanie tak, aż przyjdzie ten, który ma do niego prawo. Jemu je dam. Dosłowne odwołanie do słowa Shiloh. Łukasza 1:32-33. Słowa anioła do Marii. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Mateusza 17:5. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. I Mateusz 21:9. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. We wszystkich tych słowach i we wszystkich tych wydarzeniach jest odwołanie do słów Shiloh, tego, który ma nadejść, do którego to należy. I widzimy wyraźnie, jak Biblia rozwija tą koncepcję, wypełnia ją częściowo w Dawidzie i Salomonie, a następnie w pełni otwiera się wielkość tego, który ma nadejść w Chrystusie. To Jemu należy się chwała. Jezusowi należy się nasza cześć, nasze wywyższenie i chwała. Jesteśmy tu po to, żeby Chrystusa wywyższyć. Jeśli przyszliśmy oddać sobie samemu chwałę, to wrócimy do domu z pustymi rękami. Będziemy doświadczać chłodu, suszy i bezwartościowości naszego życia. Jeżeli zaś będziemy rozważać i myśleć o Jezusie, Jego dziełach i tego, co zrobił dla mnie, nasze serca będą ogrzane, upewnione, zachęcone i utwierdzone w Jego uczynkach, w Jego dziełach i w Jego dokonaniach. To wielkie zadanie każdego potomka Jakuba, duchowego potomka Jakuba, aby wielbić zapowiedzianego tego, do którego to wszystko należy. Teraz widzimy władzę i moc Chrystusa. To Jezus jest oczywiście lwem z pokolenia Judy. On nie jest słabym, oswojonym lwem, ale jest potężnym, nieokiełznanym zwycięzcą grzechu, śmierci i szatana. On jest też łaskawym i pełnym miłosierdzia zwycięzcą nas samych. Czy to nie On pokonał zatwardziałość naszego serca i naszą niewiarę? I czy nie było momentu w naszym życiu, że byliśmy bardzo szczęśliwi, że zostaliśmy pokonani przez Niego? Dlatego Go chwalimy, bo jest niesamowitym zdobywcą. On kontroluje siły zła w naszym życiu. On jest prawdziwym lwem z pokolenia Judy. Lwim szczenięciem, które powstrzymuje nas od grzechu. Daje nam siłę do zmagania się z pokusą. A czasem, jak jest to Jego wolą, to i zabiera pokusę. Bo On jest wszechmogący. Do tych słów Jakuba odwołują się słowa Objawienia 5.5. Objawienie 5.5. Kto chce, niech otworzy, chociaż znamy, ale zobaczcie, jakie tam jest bezpośrednie odwołanie. Objawienie 5.5. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Słowa starca z objawienia odwołują się do tych słów Jakuba, gdy leżał na łożu śmierci, gdy Duch Święty przez niego, przez Jakuba zapowiadał nadejście potomka. Jezus jest tym, który ma władzę, który jest naszym życiem. On zrobił dla mnie wszystko, daje mi wszystko, jest dla mnie wszystkim. Jezus jest wszystkim we wszystkim. On ma także pierwszeństwo. Bóg dał Jezusowi imię ponad wszelkie imię. Ponad imieniem Dawid i ponad imieniem Salomon. Bo imię Jezusa to Król Królów, Pan Panów. 1 Tymoteusza 6,15. Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król Królów i Pan Panów. Słowa apostoła Pawła. Następnie Objawienie 17,14. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów. I Objawienie 19,6. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. A więc pierwszeństwo, chwała, władza, moc i pierwszeństwo. To Jemu, Jezusowi, posłuszne są narody. I to jest prawda także dzisiaj. Z wszystkich języków i narodów ludzie oddają Mu chwałę. Z każdej kultury, z każdego języka, pomimo wszelkich różnic kulturowych, ludzie zginają kolana i oddają Jemu chwałę. I pewnego dnia to będzie ukończone. I nie będzie wolnych krzeseł w niebie. Wszystkie miejsca będą wypełnione. I każdy język, i każdy naród odda Jemu chwałę i odda Mu pierwszeństwo. Mało tego, nawet kolana bezbożne będą musiały się ugiąć przed tym imieniem. Ale w tym obrazie i w Panu Jezusie Chrystusie jest też pokój i pomyślność. Pokój i pomyślność. Symbol osiołka zostaje powtórzony w Zachariasza 9,9. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto Twój Król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I to wypełniło się dokładnie w czasie wjazdu Jezusa do Jerozolimy, opisane w Mateusza 21. Zaś szaty wyprane we krwi to znowu symbol powtórzony w objawieniu. powtórzony w objawieniu. Objawienie 19:13. Kto chce, może otworzyć. A Jezus, to w ogóle ten fragment moglibyśmy cały przeczytać. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. Szatę przyodzianą we krwi. On jest księciem pokoju. To Jego, Pana Jezusa Chrystusa, dzisiaj świętujemy. To, że On stał się księciem pokoju. On jest tym jedynym, który może pojednać świętego Boga z potrzebującym grzesznikiem, takim jak my. Obfitość wina i mleka powinna być interpretowana jako obfitość w Królestwie Chrystusa. Obfitość i pełnia wszystkiego, co pokrzepia i odświeża duszę. A szata zmoczona we krwi to śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu, gdy przeszedł przez krew i mękę, aby umrzeć za nas. I widzimy, że Jakub znalazł pokój dla swojej duszy w zapowiedzi tego Shiloh. Ten, który przeszedł tak burzliwe życie, znalazł pokój. On znalazł pokój Shiloh, lwie pokoju. To wydaje się sprzeczne, ale ten Shiloh jest silny i wszechmogący, aby zabić grzech w nas, a jednak jest też delikatny i spokojny i uprzejmy. I może takim być, gdyż to On sam zaspokoił Bożą sprawiedliwość. Sam zapłacił cenę grzechu. Sam przelał swoją krew i stał się księciem pokoju. Jakub to widzi przez objawienie Ducha Świętego. Później Biblia odwołuje się do tych wszystkich obrazów. Jakub to widzi. Widzi, że nadejdzie wielki Mesjasz i widzi go z daleka i w nim znajduje pokój. Widzi, że tu Bóg coś objawia. Jesteśmy na drodze. Objawi coś przez Jego synów, aż wreszcie z Judy przyprowadzi tego prawdziwego swojego potomka, tego, który wypełni proroctwo z 1 Mojżeszowej 3:15 o potomku kobiety. My też potrzebujemy takiego Shiloh. Może mamy za sobą jakiś ciężki tydzień, sprawy, które nas rozbijają, przytłaczają. Tak bardzo, że zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy jesteśmy w ogóle dzieckiem Bożym. Ale tak naprawdę musimy patrzeć perspektywą Jakuba, że to są rzeczy, które nas zbliżają do księcia pokoju, a nie oddalają. One nie są przeciwko mnie. Jezus jest wypełnieniem tego proroctwa. Niech nikt z nas tutaj dzisiaj nie pozostaje z dala od Jezusa, jedynego pośrednika, który może przebaczyć nasze grzechy, ale jest też wyznaczony na wielkiego sędziego, który we właściwym czasie powróci i osądzi każdą duszę, również nasze dusze, również moją duszę. Amen.
Amen.